No i widzisz, to jest szafa, która teraz jest zamknięta, ale w której Andrzej ma mnóstwo różnych ciekawych płyt. I zdarzało się wiele razy, że siedziałem, składałem jakąś audycję, pomyślałem sobie, tu by się przydał flet, tak ostro brzmiący, taki głęboki. Odwracałem się, mówię, Andrzeju, potrzebuję flet, który... A tak, 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 poczekaj. Andrzej podchodzi do szafy, otwiera, sięga ręką, patrząc na mnie, nawet nie płyty. I mówi, wiesz, to będzie dobre. I to było dobre.
Już idziemy, tak, ja idę z tobą, biorę komórkę. Wszystkiego dobrego, za parę minut przyjdziemy.
32 lata z żoną, a z radiem.
Dokładnie 1 czerwca 1969 roku, ubiegłego wieku, rozpoczynałem swoją przygodę z radiem. Także jak słyszysz, to już ponad 40 lat.
Musimy wejść psia twarz punktualnie, dlatego że magazyn z mikrofonem przez wieś Haladyja ma pełną dwudziechę, żebyśmy się potem zmieścili, żebyśmy mogli tą przerwę ogłosić, bo to my dzisiaj ogłaszamy przerwę dla Lublina i Białegostoku.
To jest właśnie... Ta historia, że człowiek jak się zakocha w radiu, to już go nie opuszcza, chyba że musi. Ja w tej chwili troszeczkę jestem odsunięty od pracy zawodowej, dlatego że trochę choruję. No niestety tak się złożyło, zresztą moi słuchacze z pewnością to zauważają, że nie ma mnie na antenie, chociażby w moim magazynie Sztukateria. Wcześniej jeszcze magazyn Sztuk Wszelkich ukazywał się na antenie naszego radia.
Polskie Radio Białystok. Sztukateria.
Przed mikrofonem Andrzej Danilczuk. Już za chwilę zaproszę Państwa do obejrzenia wystawy grafiki i rzeźby.
Jak się w radiu znalazłem? Po czwartym roku technikum radiowo-telewizyjnego, bo ja jestem w ogóle techniczna dusza, choć nie tylko, bo jak się później okazało, humanistą też jestem. Poszedłem na praktykę, miesięczną praktykę do Radia Białystok, jeszcze przy ulicy Akademickiej. I wtedy właśnie poczułem ten zew, a jednocześnie miłość do radia. Mnie się tam wszystko podobało. Magnetofony, sposób montowania audycji. I postanowiłem, że ja jednak muszę w tym miejscu pracować. Po maturze, już kiedy miałem dyplom technika radiowo-telewizyjnego, poszedłem do szefa radia. Wówczas był pan redaktor świętej pamięci już Zygmunt Brzozowski. To był chyba 29 maja, a od 1 czerwca proszę przyjść do pracy. I 1 czerwca dokładnie rozpocząłem pracę, wówczas na etacie technicznym jako technik, ale wkrótce pokazałem swoje umiejętności w montażu i realizacji audycji. Okazało się, że robię to nie najgorzej i dostałem etat realizatora dźwięku.
Od tego miejsca aż do końca nagrania. Aż do końca nagrania.
Dobrze. Wówczas nie było takiego etatu, w ogóle nikt nie wiedział, z czym to się wiąże, a ja właśnie dzięki między innymi Zygmuntowi Mojsakowi poznałem ten zawód i już realizowałem audycję. Pamiętam, robiłem realizację takiego magazynu z miast, wsi i województwa prowadzonego przez panią Stasię Piwko. Później nadarzyła się okazja, że radiokomitet ówczesny otworzył możliwość studiowania dla właśnie realizatorów dźwięku. Tam trzeba było znać się na muzyce. Przez 2 miesiące pani profesor Wioletta Bielecka doskonaliła moje umiejętności muzyczne i udało się. Zostałem przyjęty bez problemu specjalnego i studiowałem właśnie w Warszawie Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej wówczas. To był też bardzo ważny okres w mojej pracy zawodowej, bo już miałem zupełnie inne zadania. Pracowałem jako realizator dźwięku i miałem już możliwość samodzielnej pracy. Ja miałem nawet kilka swoich audycji. Pamiętam z Teresą Kudelską, żeśmy jakoś tak tworzyli taki duet autorsko-realizacyjny. Ona prowadziła programy, ja zasiadałem za konsoletą realizacyjną i żeśmy stworzyli ten taki duet, podobno bardzo zgrany, ale myśmy rzeczywiście się bardzo przygotowywali.
Była to pierwsza część audycji zatytułowanej Dzieje grzechu literackiego. Magazyn opracował muzycznie i zrealizował akustycznie Andrzej Danilczuk.
przez 12 lat byłem realizatorem dźwięku i później właśnie jak ukończyłem studia w Warszawie na Wydziale Reżyserii i Realizacji Dźwięku, to redaktor Weroniczak, wówczas naczelny, stwierdził, wiesz co Andrzej, ja widzę, że masz polot i mówi, mógłbyś być dziennikarzem. Ja oczy w słup, mówi, ja dziennikarzem, nie, tyle lat pracowałem jako realizator dźwięku i to mi bardzo odpowiada. Andrzej, jeżeli nie sprawdzisz się jako dziennikarz, masz carte blanche, wracasz do zawodu realizatora dźwięku, ale pamiętaj, że ja ci dałem słowo.
Pamiętam sytuację, kiedy Andrzejowi zaproponowano bycie dziennikarzem, a Andrzej był do tego momentu realizatorem, znakomitym. Realizacje niektórych audycji, które robił Andrzej, no to te dyplomy na ścianie tutaj właśnie są między innymi za to. I pamiętam dylemat, który miał Andrzej, co zrobić, czy zacząć się bawić, on tak powiedział, tak bawić się w dziennikarza, a już był ze znakomitą ręką i uchem realizatorem, czy też być dalej realizatorem.
Wiele chyba tygodni upłynęło, zanim ja zdecydowałem się na podjęcie tej decyzji. Później się okazało, że jednak właściwy, dlatego że ja polubiłem bardziej zawód dziennikarza niż realizatora dźwięku, aczkolwiek też wówczas jeszcze przez wiele lat umiejętności realizatorskie mi się bardzo przydawały, ale już jako dziennikarz to miałem znacznie szersze pole do popisu. Ja mogłem już sam decydować o tym, kogo będę prezentował, kogo będę nagrywał i w jakiej formie. Pamiętam wtedy właśnie głównie zająłem się muzyką poważną, bo to po Wyższej Szkole Muzycznej, to tam głównie tego się uczyliśmy. A właśnie jeszcze chciałbym powiedzieć o swoim pedagogu, profesorze Antonim Karużasie. To był znakomity reżyser dźwięku, znakomity miłośnik muzyki. On mnie nauczył słuchać muzyki, lubić muzykę, ale również u niego nie była tak bardzo istotna warstwa muzyczna utworu, ile różne aspekty. Na przykład on mówił, że muzyka może płynąć pięknie, może łagodzić twoje nastroje, ale muzyka musi być odpowiednio nagrana. I właśnie tej reżyserii nas uczył. Szept, cisza, odpowiednia akustyka, anturaż, w jakim ta muzyka jest odtwarzana przez muzyków, to się wszystko liczy. I lata właśnie pracy z tym reżyserem zrobiły swoje. Ja nauczyłem się rozumienia muzyki. Tu przyjechałem do Białegostoku i oczywiście zająłem się głównie muzyką. Cotygodniowe relacje z Filharmonii Podlaskiej. 12 lat byłem realizatorem dźwięku. W radiu pracuję 40 lat. No to odejmując, to będzie 28 lat, tak? 28 lat relacjonowałem, w ogóle zajmowałem się artystyczną działalnością Filharmonii Podlaskiej.
Kończymy dzisiejsze spotkanie. Audycję przygotował i przedstawił Andrzej Danilczuk.
Andrzej rejestrował wszystkie zespoły, archiwalnych audycji nagrywał najwięcej. I on najwięcej zarejestrował, prawie cały folklor regionu to Andrzej zarejestrował. Kiedyś rozmawiałem ze mną, mówił, słuchaj Janek, już nie mam gdzie pojechać, bo wszystko właściwie zarejestrowano.
Wiem, że ich jest niemało, ale myślę, że na pewno gdzieś około 300 audycji w archiwum będzie. Tam są jeszcze dwa archiwa, bo jest archiwum muzyczne, jest archiwum folkloru. Postanowiłem w ogóle zapoznać słuchaczy z folklorem, z sylwetkami tutaj z Podlasia, a naprawdę było ich wielu znakomitych artystów ludowych, którzy no niestety też wykruszali się. Pamiętam, w ostatniej chwili udało mi się nagrać takiego znakomitego skrzypka pod Siemiatycz, pana Piotra Jarockiego i wielu, pani Waleria Żarnochowa, w ostatniej chwili nagrałem ją. Później na dogrywkę się umówiłem, zajechałem do miejscowości Dąbrowa Łazy na Kurpiach. Pytam się, a gdzie jest pani Waleria? Powiedziano mi, na cmentarzu.
Co ja kocham? Kocham ojczyznę, ten piękny kraj, te łany zboża, las i gaj. Kocham drewnianą, rodzinną chatkę.
Udało mi się naprawdę ocalić wiele wspaniałych głosów od zapomnienia. Ciekawe obrzędy ludowe, o których już się dzisiaj nie mówi, nie słyszy. Wiele osób nawet nie wie, z czym to się je, jak to się mówi. Ciekawe zjawiska zachodzące w kulturze wsi, ale nie tylko, bo przecież w mieście też kultura się zmienia. Dlaczego zająłem się działalnością amatorską? Też po to, żeby po pierwsze promować ją, a również pokazać, że mamy tutaj na Podlasiu wspaniałych ludzi, młodych artystów.
Mam marzenie od 30 lat.
Niezrealizowane.
Tak, niezrealizowane, ale o tym nie powiem. Nie powiem dlatego, że nóż widelec może mi się uda to zrealizować. Od 30 lat noszę się z tym marzeniem. To jest rzeźbiarskie marzenie. Ta forma rzeźby wymaga specyficznego warsztatu i narzędzi.
Możliwe marzenie do zrealizowania?
Dość trudne, ale bardzo ciekawe.
Andrzej się ocierał o takich artystów nieprofesjonalnych, jak ludowi rzeźbiarze, jakieś tam panie, które tak ładnie przytupywały, ale Andrzej też rozmawiał z takimi artystami jak Konstanty Andrzej Kulka, Adam Makowicz, Krzysztof Penderecki. Wiele z tych osób bywało tutaj, w tym pokoju. Piliśmy kawę, rozmawialiśmy, śpiewaczki, kompozytorzy, dyrygenci. I w jednym się spełniał i w drugim się spełniał. I myślę, to jest właśnie cecha tego zawodu i to jest coś, co my dziennikarze radiowi mamy w sobie, że potrafimy w tak samoprofesjonalny, pełen zaangażowania sposób rozmawiać i z jednymi, i z drugimi. Skłonić do zwierzeń i opowieści o sobie rzeźbiarza z Podkolna Ludowego, który pierwszy raz widzi mikrofon, ale on mu wcale nie przeszkadza, kogoś na miarę Krzysztofa Pendereckiego. Albo Jerzego, to legendę tutaj, Maksymiuk w tym pokoju był kilkakrotnie i ile razy wylał tu filiżankę kawy w swoim takim rozbieganiu, rozmachaniu, ale był. Wielokrotnie byłem świadkiem tego, że mijało pół roku od spotkania Andrzeja z kimś tam, a listonosz przynosił kopertę z płytą. Ci ludzie pamiętali po prostu. W wielu sytuacjach do tych takich przesyłek były dołączone listy, że nie zdarzyło mi się w ciągu pół roku, by ktoś ze mną w tak profesjonalny sposób rozmawiał. Takich wiele, wiele listów Andrzej otrzymywał. On się z tym specjalnie tak nie obnosił, ale myślę, że miał taką wewnętrzną satysfakcję, że właśnie potrafi i z ludźmi wielkiego formatu i z tymi najzwyklejszymi, do których potem przy okazji jechał, mówił: a panie, jak pan to pięknie zrobił, panie Andrzeju, ja w radiu do siebie wcale nie poznałem.
Umówiłem się na relację zapowiadającą koncert wieczorny z maestro Jerzym Maksymiukiem. Po próbie podchodzę, on mówi: panie redaktorze, ja mam zupełnie inną propozycję dla pana. Może pojedźmy na cmentarz Farny. A po co? Umarła mi matka. W tym czasie, kiedy był pogrzeb mojej matki, ja prowadziłem ważny koncert w Londynie. Nie wiem nawet, gdzie matka jest pochowana. Mam chwilę czasu. Może byśmy pojechali. Ja mówię: maestro, jeżeli pan nie będzie się wstydził ze mną jechać, bardzo proszę, proponuję swój samochód. Miałem malucha wówczas, malucha. On jak najbardziej nie ma sprawy, on jest bardzo spontaniczny, zresztą nie przywiązuje wagi do jakichś luksusów. Proszę bardzo, wsiedliśmy w ten samochód i ja od razu magnetofon włączyłem.
Zaraz pojedziemy, obejrzymy dzielnicę.
W reportażu, bo zrobiłem reportaż z tego, jest ten...
Musimy w lewo skręcić.
Stukot silnika tego samochodu. To była rzeczywiście w pewnym sensie trauma dla niego. Matka nie żyje, on nawet nie wie, gdzie ta matka jest pochowana. I myśmy, pamiętam, zajechali na cmentarzu Farnym do grabarza. Grabarz tam otworzył swoje księgi. Mówił: o, tam gdzieś w takim rewirze pana matka na pewno jest pochowana, proszę poszukać. Powstał z tego, wydaje mi się, dość interesujący reportaż, który zatytułowałem Kwiaty dla mojej matki. I ten reportaż zdobył trzecią nagrodę na ogólnopolskim konkursie reportażu radiowego. Pamiętam, wówczas byłem cały w skowronkach.
Trochę mi brakuje tych naszych porannych rozmów przy kawie, bo przez tych kilkanaście lat bycia w tym pokoju właściwie we dwójkę. Przyzwyczailiśmy się, że przychodzimy rano, a co tam, co robimy, no to. Z reguły było to ustalanie, kto do której siedzi na komputerze montażowym, kto może usiąść na ten komputer do pisania. Andrzej jest typem faceta, który ma taką logistykę we krwi. I to nie tylko porządek czy ułożenie płyt w tej szafie, ale systematycznie prowadzony zeszyt Sztukateria, zeszyt pod tytułem tam inne nagrania i zeszyt jeszcze coś, gdzie wpisywał kiedy, u kogo był, co nagrał, co zrobił, kiedy to poszło. Więc organizacyjnie nie zdarzyło mu się, żeby pojechał dwa razy do tej samej osoby, tylko dlatego, że nie pamiętał, że był wcześniej.
Granie i śpiewanie w takim zespole, ile daje satysfakcji?
To w tej chwili dojrzewa do ciekawego brzmienia. Co zrobić z tą muzyką, co zrobić z tą frazą, jak wyciągnąć smak ten muzyczny.
Saba wraca ze spaceru. Saba to jest sznaucer olbrzym, wspaniały pies, który żyje z nami już 13 lat i w tej chwili troszeczkę, jak ja, nie domaga na nogi. Powiedz, Dorota, czy ten zawód może być nieciekawy? Kiedy poznaje się tyle obrzędów, tyle ciekawych koncertów, tyle ciekawych ludzi i zawsze właśnie wielu wspaniałych ludzi towarzyszyło na mojej drodze zawodowej. Jedno chcę powiedzieć, że po to, by wykonywać solidnie ten zawód, trzeba mieć pokorę. Pokorę do pracy, którą się wykonuje i do ludzi, z którymi się nagrywa. Jeżeli masz tę pokorę, to bądź przekonana, zresztą ja myślę, że też niejednokrotnie doświadczałaś i doświadczasz tego w swoim zawodzie, bądź przekonana, że ludzie dopiero otworzą się przed tobą. Otworzą się i przekażą tę właściwą prawdę. Prawdę, która tkwi w nich. To oni pokazują wtedy siebie, całych siebie, a ty z przyjemnością otwierasz swój mikrofon i nagrywasz.